z muzycznego skarbca Kościoła. Cywilizacyjne zmiany ostatnich dziesiątków lat, w których dominuje niespotykany wcześniej pośpiech, mocno przyczyniły się do pomniejszenia roli medytacji. Tym samym doświadczenie religijne zostało zubożone o niezmiernie ważny element. Próbując to odbudować, prezentujemy poszczególne części mszy H-moll wielkiego dzieła Jana Sebastiana Bacha. Dzisiaj czas na medytację nad wybranymi artykułami naszej wiary. Bardzo ważnym ogniwem mszy H-moll jest wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie, czyli credo. Nazwa pochodzi od dwóch soborów, jakie odbyły się w IV wieku. Konieczność precyzowania prawd wiary wynikła z błędnych interpretacji, które zdarzały się w związku z ciągłym poszukiwaniem prawdy, a zwłaszcza pragnieniem zgłębienia wiary. Błędy doktrynalne kapłana Ariusza z Aleksandrii dotyczące równości osób Boga Ojca i Syna oraz kilka innych, spowodowały konieczność jasnego sformułowania podstawowych prawd wiary. Dokonano tego na soborze w Nicei i Konstantynopolu. W opracowaniu Bacha pierwszy artykuł Credo in Unum Deum, wierzę w jednego Boga, jest pięciogłosową fugą. Temat fugi kantor Lipski zaczerpnął z melodii chorału gregoriańskiego, dokonując nieznacznej korekty w celu uzyskania bardziej płynnego rysunku linii melodycznej w postaci ruchu sekundowego. Długie wartości nut w temacie, pod które podstawiony jest tekst, dają w rezultacie efekt starannej, wyraźnie brzmiącej deklamacji. Tematowi od początku towarzyszy kontrapunkt instrumentalny o proporcjonalnie krótszych, jednolitych czasowo wartościach rytmicznych. Fragmenty mszy H-moll Jana Sebastiana Bacha usłyszymy w wykonaniu chóru i orkiestry Collegium Vocale pod dyrekcją Filipa Herewehe. Specyficzny klimat tworzą artykuły wiary dotyczące wcielenia i narodzenia z Maryi Dziewicy, Syna Bożego oraz artykuł poruszający prawdę o śmierci Jezusa Chrystusa. Narodziny i śmierć to dwa biegunowo różne wydarzenia w egzystowaniu człowieka. Podobnie jak wschodzące i zachodzące słońce jest przedmiotem przepojonego liryzmem podziwu i zadumy, tak i w naszym przypadku dwa kolejne fragmenty wybrzmiewają cichymi, lirycznymi dźwiękami. Wyraźne balansowanie w kierunku niższych dźwięków i pochylone linie melodyczne zdają się przywoływać modlących do pochylenia się nad tymi niezwykłymi tajemnicami wiary. Tak oto wybrzmiewa prawda o narodzeniu. Z kolei posłuchajmy drugiego z omówionych przed chwilą artykułów wiary. Uczy, po tych opracowaniach mocno zaznacza się najbardziej niezwykłe zdarzenie wszystkich czasów. Oto podniośle i radośnie brzmiące obwieszczenie o zmartwychwstaniu Chrystusa. Warto zauważyć szczególną rolę trąbek w opracowaniu bachowskim. Pojawienie się tego instrumentu zwiastuje treści związane z rzeczywistością nieba, samym Bogiem i z ostatecznym triumfem Jego miłości. W obowiązującym podziale śpiewanych części mszy w Kościele katolickim Hosanna jest kontynuacją Sanctus. Jednak Bach pisał według koncepcji stosowanej w Kościele protestanckim. Tu przyjęto nieco odmienny porządek, dzieląc wszystkie części mszy na cztery. Pierwsza – Kyrie i Gloria, druga – Credo, trzecia – Sanctus, wreszcie czwarta – Hosanna, Benedictus i Agnus Dei. Bachowskie Hosanna stanowi swego rodzaju muzyczną kulminację całej mszy. Bach zwiększył tutaj obsadę aż do 8 głosów. Wykonują one misternie opracowane struktury dźwiękowe w podziale na dwa chóry. Pozwólmy więc porwać się dźwiękom i wspólnie oddajmy chwałę Bogu. Hosanna, Hosanna. Nazwisko Bach z języka niemieckiego oznacza strumyk. Jeden z muzykologów miał jednak powiedzieć: to nie strumyk, ale ocean. Jeśli by spośród wszystkich napisanych przez Bacha utworów zachowała się jedynie msza Hamol, to jest ona wystarczającą legitymacją i wizytówką dla uznania geniuszu kompozytora. Jeśli nie największego, to na pewno jednego z największych w historii. Cykl audycji z Muzycznego Skarbca Kościoła dla Radia Watykańskiego przygotowuje ksiądz Grzegorz Mocarski, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbista.